Jerzy Bielewicz, finansista i ekspert od rynków światowych, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Gazeta Bankowa, jeszcze dodatkowa informacja, dzień dobry.
Redaktor naczelny Gazety Bankowej?
Nie, absolutnie nie.
Federalna Rezerwa, czyli Fed, podnosi stopy procentowe, rozmaite zamieszania na giełdzie na Wall Street i pewno na innych giełdach świata, również jakieś spadki na giełdzie w Warszawie, więc co się dzieje w tej ekonomii wszechświatowej?
No przedziwne rzeczy się dzieją. Zwykle o tej porze bankierzy już wyjeżdżają na wakacje, wracają gdzieś po 6 stycznia. Przeważnie mamy do czynienia z tak zwanym rajdem Świętego Mikołaja, czyli giełdy lubią w tym czasie iść do góry, dlatego że koniec roku to też podsumowanie dla różnych funduszy inwestycyjnych, więc tak dbają zwykle o to, żeby giełda na koniec roku poszła do góry. A tymczasem tutaj Święty Mikołaj zamiast prezentów przynosi bankowcom i finansistom rózgę. To ze względu między innymi na właśnie podwyżkę stóp procentowych. Rok temu prezenty były sowite, bo przecież było cięcie podatków w Stanach Zjednoczonych uchwalone pod koniec roku. Program infrastrukturalny, repatriacja zysków do Stanów Zjednoczonych przez spółki amerykańskie, a po roku czasu no jest właśnie to niemiłe dla rynków finansowych, z tego wygląda wydarzenie, czyli podwyżka stóp procentowych.
A dlaczego jest tak, że Federalna Rezerwa podnosi stopy procentowe i jakie to może mieć znaczenie dla światowej gospodarki?
Kolosalne znaczenie, dlatego że no jednak dolar amerykański jest podstawą handlu. Waluta amerykańska ciągle jest tą walutą, w której odbywa się handel międzynarodowy, nie tylko ropy naftowej, ale też wszelkie inne umowy, przeważnie międzynarodowe, są zawierane w dolarze amerykańskim. Jest to waluta rezerw. 60% światowych rezerw w bankach centralnych to są dolary amerykańskie, więc no i w związku z tym podwyżka stóp procentowych, nawet tych krótkoterminowych, powoduje od razu wzrost kosztu kredytów krótkoterminowych. Na przykład wzrost kosztu kredytu na kartach kredytowych denominowanych w dolarach. Więc jest to teoretycznie dla bankowców to dobra wiadomość, dlatego że szybko dostają gotówkę do ręki, natomiast oprocentowanie na depozytach tak niechętnie podwyższają, więc mają tą różnicę czasową, która im daje dużo pieniędzy. Natomiast tym razem Fed wchodzi w taki kurs kolizyjny z innymi bankami centralnymi na świecie. Przykładowo dzień po Fedzie Bank Ludowy Chin zadecydował o poszerzeniu programu luzowania ilościowego, czyli po prostu do druku pieniądza. Więc podobnie uczynił też Bank Japonii, więc z kolei Europejski Bank Centralny co prawda zapowiedział zakończenie do druku pieniądza, ale ciągle stopy procentowe są na bardzo niskim poziomie, wręcz w Japonii na ujemnym poziomie. Te stopy procentowe, które podwyższa Fed w tej chwili do 2,5%, w Japonii to jest minus 0,1%.
Ale mechanizm jest taki, że jak podwyższamy stopy procentowe, to jest mniej pieniądza na rynku, w związku z tym jak jest mniej pieniądza na rynku, to mniej rozmaitych...
Pieniądz jest droższy, tak. To stanowczo tak.
I rozmaitych spekulacji, a to wszystko w tym świecie pieniądza politycznego się dzieje.
Dokładnie tak, no bo przecież wszyscy wiemy, że mamy do czynienia z negocjacjami handlowymi. No i oczywiście podwyżka stóp procentowych i mocniejszy dolar no jest dużym argumentem dla Stanów Zjednoczonych. Mają większą siłę przetargową w negocjacjach z Chinami, z Niemcami, z Japonią. No a to chyba taki cel obecnej administracji amerykańskiej, żeby ten handel międzynarodowy Stanów Zjednoczonych, bilans Stanów Zjednoczonych w handlu za granicą się wyrównał czy zrównoważył.
Gdzieś widziałem informację, że na polskiej giełdzie nastąpiły jakieś spadki, nie wiem, czy to normalne spadki, czy to coś ma wspólnego z tymi decyzjami na...
A akurat na... polska giełda ma się stosunkowo dobrze. Giełdy to takie dziwne zwierzę, że no na przykład weźmy tę wojnę handlową, czy negocjacje handlowe. Ja uważam, że to negocjacje handlowe...
Między Chinami a Stanami Zjednoczonymi.
Tak, one wywołały spadki, ale giełdy amerykańskie są mniej więcej troszkę poniżej od kilku dni. Na poziomie z początku nie roku, tylko rok wstecz. Nie zmieniły się praktycznie. Natomiast giełda chińska, na przykład... indeks w Szanghaju spadł o 24,5% w tym samym czasie. Niemiecka giełda spadła o ponad 20%. Natomiast amerykańska jest mniej więcej na tym samym poziomie co rok wcześniej. Więc to pokazuje, że no, Amerykanie rzeczywiście mają dużą... Raz, że mają taki bufor, bo już podnieśli dziewięciokrotnie stopy procentowe. W tej chwili to 2,5%, a w Europie to jest 0. Więc Europejski Bank Centralny, gdyby coś się działo, no nie może obniżyć stóp, bo już obniżył maksymalnie, prawda? Podobnie Bank Japonii. Natomiast Amerykanie w tej chwili mogą obniżać stopy, bo dziewięciokrotnie wcześniej podwyższyli te stopy.
Ale zapowiadają dalszą politykę podwyższania stóp procentowych.
Trochę zmiękli właśnie ze względu na naciski międzynarodowe, krzyk jaki się, no, podobnie zresztą od pewnego czasu, właściwie Janet Yellen była pierwszą takim szefową Fedu, która wzięła pod uwagę to, co się dzieje na świecie, no bo dolar amerykański to waluta Stanów Zjednoczonych, więc teoretycznie powinni dbać o swój interes i nie martwić się o resztę świata. Jednak Jerome Powell, obecny szef banku, rzeczywiście podczas omówienia decyzji Fed też odniósł się do sytuacji międzynarodowej w finansach międzynarodowych. Więc rzeczywiście być może mniej podwyżek w przyszłym roku. Dotąd Fed wskazywał, że 3 podwyżki, teraz mówi już o 2. Na rynki finansowe, giełdy nie chciałyby w ogóle już podwyżki w przyszłym roku.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jeszcze widzę szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa styczeń-listopad 2008 rok. Jest nadwyżka budżetowa.
Informacja wręcz super, 11 miliardów nadwyżki. Gdyby w grudniu następne plus 10 miliardów, to byśmy mieli zrównoważone finanse publiczne na koniec roku, czego życzę pani Teresie Czerwińskiej, pani minister finansów, która sobie radzi z tymi finansami, stąd wynika bardzo dobrze.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Jerzy Bielewicz, Gazeta Bankowa, finansista, był gościem Poranka. Na zegarze godzina 7:46. Jest godzina 7:48. Słuchają państwo Poranka Wnet. Mamy połączenie z Paryżem, gdzie jest Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. No, a szkoda, że pan Bielewicz już wyszedł. To tak miło jest słuchać o wielkich pieniądzach i kiedy pan Bielewicz mówi o ekonomii, wydaje mi się, że wszystko rozumiem. No, a ja wróciłem do Paryża przez wczoraj wieczorem. Wczoraj dlatego mnie nie było za wcześnie na głębszą analizę obecnej sytuacji. No, mogę co najwyżej przytoczyć kilka obrazków wydarzeń rzucających się w oczy po przyjeździe garść opinii. Ostatnie 3 dni w Polsce spędziłem na wsi mazowieckiej w Opinogórze pod Ciechanowem, słysząc tylko dzwon miejscowego kościoła i skrzypienie śniegu pod butami. Rano na Mazowszu minus 6 stopni, po południu w Paryżu plus 11. Ale to nie jedyny kontrast. Na rozkopanym Port Mayona wprost z prestiżowego Pałacu Kongresowego wzdłuż muru widzi się rząd pewnie 100 metrów nieforemnych tobołów, mieszkanie migrantów, których spotyka się sporadycznie w innych miejscach, zazwyczaj na kratkach metra, skąd wydobywa się ciepło. Miałem wyjątkowe szczęście. W piekielnym hałasie godziny szczytu przy akompaniamencie syren pogotowia i wozów strażackich, nie mogących się przedrzeć przez korki, autobus przyjechał natychmiast. Godzina szczytu w Paryżu to jest około 18, kiedy ludzie wychodzą z pracy. No, autobus przyjechał ciemny i nieogrzewany. Szoferzy wyłączają światło z powodu wady konstrukcyjnej, bo to światło ich oślepia. Kursują z częstotliwością 20-30 minut. Sąsiad spotkany przed wejściem do kamienicy, typowy Francuz, taki tutejszy Kowalski, powiadomił mnie namaszczonym tonem, że Francja idzie w dół i dodał, że to się tak nie skończy. To samo powtórzył wczoraj mój fryzjer i inni przygodni rozmówcy. Trudno się z nimi nie zgodzić. Niepokój panuje powszechnie i ruch żółtych kamizelek się rozprzestrzenia. Objął Hiszpanię, Serbię. Prezydent Egiptu po prostu zakazał sprzedaży żółtych kamizelek. No, na pewno nie ma to żadnego związku z transakcją, wielką transakcją na broń zawartą między Egiptem i Francją. Ostatecznie żółte kamizelki żądają bardzo niewiele, tylko tyle albo aż tyle, żeby ludzie bogaci i bardzo bogaci zechcieli dokładać się do utrzymania państwa, gdyż państwo potrzebuje pieniędzy na zdrowie, na utrzymanie szpitali, na edukację, na obronę, na politykę zagraniczną. Francja w przyszłym roku pożyczy 200 miliardów euro, a zapożycza się od lat. Tymczasem od pewnego poziomu zamożności ludzie wolą płacić podatki tam, gdzie od nich żądają mniej niż we Francji. Więc jedni bogacze są rezydentami podatkowymi w Belgii, inni w Wielkiej Brytanii, jeszcze inni mieszkają w Szwajcarii. A wszyscy praktykują tak zwaną optymizację podatkową z pomocą wyspecjalizowanych adwokatów fiskalistów i gabinetów konsultingowych. Niektórzy komentatorzy ten proceder legalny w Unii Europejskiej nazywają zalegalizowanym oszustwem. Żółte kamizelki pragną, aby bogacze płacili podatki we Francji. Postulat bardzo trudny do realizacji, gdyż kapitał jest ruchomy. Żeby ten stan rzeczy zmienić, trzeba silnej woli politycznej najbogatszych państw Unii Europejskiej. Tymczasem były premier Luksemburga, największej w Europie pralni pieniędzy, jest jednym z europejskich prezydentów. Unia utrzymuje na swoim terytorium raje podatkowe Luksemburg, Andora, Wyspy Anglonormandzkie, Jersey i Guernsey, Monako zabronione dla Francuzów, ale dla innych Europejczyków dostępne. Podczas gdy ci, co ujawnili aferę Panama Papers i inne wielkie afery francuskie i międzynarodowe, podali nazwiska, numery tysięcy nielegalnych kont w Panamie i innych rajach, ci muszą wciąż się ukrywać, gdyż ich życie jest zagrożone. Nawet gdyby rząd francuski wszelkimi siłami dążył do zmiany tej sytuacji, niewiele sam mógłby zdziałać. Rząd jednak nie dąży. Wykazuje to para dziennikarzy w książce opublikowanej w ostatni wtorek. Denis Robert i Catherine Le Gall, dziennikarze śledczy, opublikowali efekt 3 lat intensywnych dochodzeń i poszukiwań pod tytułem Le Predateur, drapieżniki. Chodzi o miliarderów, o to, w jaki sposób grabią oni państwo francuskie, przywłaszczają sobie owoc pracy i oszczędności milionów Francuzów i dlaczego we Francji w ostatnim czasie, w ostatnich latach ceny gazu wzrosły o 200%. Książka wychodzi w odpowiednim momencie, gdy żółte kamizelki, inaczej mówiąc większość obywateli francuskich, domagają się nie tylko zmniejszenia podatków, ale interesują się żywo, na co ich pieniądze są wydawane. Mechanikę grabieży pokazała para dziennikarzy w ich książce. Technika drapieżników jest prosta. Kupują tanio jakieś upadające spółki, które następnie odprzedają państwu za drogie pieniądze. Przykładem Albert Frère, Belg, i Paul Desmarais, Kanadyjczyk. No, to daje pojęcie o międzynarodowej rozległości afery. Jeżeli ceny gazu we Francji znacznie wzrosły od ubiegłego roku, zawdzięczamy to właśnie tym panom. Wydobyli oni setki milionów euro z banku państwowego, Caisse de dépôt et consignation, sprzedając mu bardzo drogo najpierw sieć hamburgerni. Quick, belgijska sieć restauracji z hamburgerami, 700 magazynów w Europie i wiele we Francji i Belgii, należała do pana Frère. w jakim celu Bank Państwowy powołany do finansowania opieki społecznej, pomocy dla karek, dla starców i chorych, kupuje interes z hamburgerami? A? Dziennikarze wykazali, że kiedy Frer chciał się go pozbyć, nie mógł znaleźć nabywcy za 300 milionów euro. 18 miesięcy później Państwowy Bank Francuski zapłacił za Kwika 760 milionów. 2,5 raza więcej, ale bank nie dokonał zakupu bezpośrednio. Chował się za spółkami, ekranami, posłużył się słupami, żeby ukryć transakcję. Komu służyła transakcja? Dlaczego nie było kontroli państwa nad tak wielkimi sumami? Wiele pytań, na które śledztwo dziennikarskie dostarcza odpowiedzi. W rezultacie oszukańczych transakcji Frer i Demare zawładnęli francuskim gazem. Za Quickiem bowiem poszły inne afery. Podsumowanie, Quick kosztował 1,2 mld. Uramin kosztowała 2,5 miliarda pieniędzy publicznych francuskich. Petrobras kosztował 12 do 16 miliardów publicznych pieniędzy brazylijskich. To jest konglomerat paliwowy, naftowy, znacjonalizowany niegdyś. Mówię o tej książce i o tej aferze w związku z żółtymi kamizelkami, ponieważ ta afera doskonale obrazuje, jak bardzo chodzi o rozległy problem międzynarodowy. I odpowiada na pytanie, dlaczego tak bogaty kraj jak Francja produkuje tyle nędzy. W jego sprawie żółte kamizelki, czyli naród francuski, stawia rządowi wiele pytań, a rząd, jak w Zielonej Gęsi Gałczyńskiego, naród woła rządzie, rządzie, a rząd narodowi nie odpowiada. Według autorów książki głównym wspólnikiem drapieżników jest bank Rothschilda, ustawiający odpowiednie montaże finansowe tak, żeby oszustwa nigdy się nie wydały. I pozostałyby ukryte nadal, gdyby nie dociekliwość dziennikarzy. Nie po raz pierwszy. Nie trzeba przypominać, że z banku Rothschilda wyszedł obecny prezydent Republiki Francuskiej. W efekcie kolejnych sprzedaży panom Frer i Demare gaz we Francji podrożał jak nigdy przedtem. Miliarderzy wzbogacili się na grzbiecie biednych ludzi. To już jest ostatni mój kontakt ze słuchaczami i z ekipą Radia Wnet przed świętami. Także wszystkim pragnę złożyć serdeczne życzenia wesołych i spokojnych świąt.
A ja dodam jedną informację. Wprawdzie Piotr Wit jest w Paryżu, ale kroniki paryskie Piotra Wita, piękna książka, będą obecne na jarmarku Wnet, na który państwa serdecznie zapraszamy i żałujemy, że Piotr Wit nie jest z nami tutaj w Warszawie, a jest gdzieś tam w Paryżu. Warszawa przygotowuje i Polska przygotowuje się do świąt, spadł śnieg, atmosfera jest już piątkowa, świąteczna, pewno duży ruch będzie w Warszawie i taka już emocja świąteczna wystąpi, no bo jak jest biało, to występuje taka emocja za 3 dni Wigilia, a Paryż przygotowuje się do kolejnego dnia protestów, bo żółte kamizelki...
Tak, przygotowuję się do kolejnego dnia protestu, a dzisiaj to jest bardzo trudny dzień wyjątkowo, bo rozpoczynają się wakacje zimowe i część Francji wyjeżdża na wakacje, wyjeżdża w góry. No nie wiadomo, jak to się wszystko będzie odbywać. Dowiemy się.
Bardzo serdecznie dziękuję za kronikę paryską, nietypowo, bo w piątek, a Piotra Wita usłyszą państwo po świętach. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
Bardzo dziękuję.
Jest godzina 7:57. Próbowałem zapowiedzieć przed wizytą Jerzego Bielewicza piosenkę, to teraz to zrobię, bo jest jakaś rocznica premiery filmu Absolwent, a piosenkę z tego filmu teraz państwo posłuchają.